Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościmy dziś profesora doktora habilitowanego Michała Markuszewskiego, dziekana Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, także pierwsza liga farmaceutyczna u nas dzisiaj na antenie. Dzień dobry, witam pana profesora.
Dzień dobry, witam państwa.
Świat jest zaniepokojony pojawieniem się nowego koronawirusa z chińskiego Wuhan, albo Wuhan, tak jak niektórzy mówią. Prace nad szczepionką mogą potrwać nawet kilka miesięcy, 3-4 miesiące. Co się mówi. Dlaczego tak trudno jest opracować taki nowy lek, szczepionkę?
No, nie ma się co dziwić. To jednak jest nieznany patogen jak do tej pory, więc opracowanie skutecznej, efektywnej i bezpiecznej szczepionki musi zabrać czasu. Proszę spojrzeć w historii na inne patogeny, inne wirusy. Prace trwały dużo dłużej. Teraz technologia i wiedza pozwala na przyspieszenie tego procesu, ale kiedyś to trwało zdecydowanie dłużej. Problem jest z wirusem i dobrze, że świat bardzo tak ostrożnie do tego podchodzi. Przypomnę, że 17 lat temu również w Chinach epidemia SARS.
To był podobny wirus.
Podobny
tak?
wirus
w tej samej rodziny.
I tam początkowo zlekceważono. Chiny nie chciały się przyznać do pojawienia się tejże epidemii. Także reakcja świata WHO była opóźniona. Natomiast no, w efekcie udało się po jakimś czasie, po mniej więcej roku, tą epidemię opanować. Ona wygasła. Także no, trzeba dmuchać, chuchać i pilnować i pracować nad szczepionkami. Natomiast też no nie wpadać w panikę.
To są prace w laboratoriach, badania, dochodzenie aż do tego RNA wirusa, prace laboratoryjne,
tak,
krótko mówiąc.
Tak. To są no, skomplikowane i czasochłonne prace laboratoryjne. One są również oczywiście kosztowne, z tym, że w takich sytuacjach podejrzewam, że nie istnieje problem pieniędzy, które są. Natomiast pamiętajcie państwo, że wszystkie leki, także szczepionki, one muszą być bezpieczne. Więc
muszą być przebadane przed użyciem u ludzi.
Dokładnie.
Tak?
I to jest ten etap, który najczęściej zabiera właśnie ten cały najwięcej czasu.
A te testy, te badania kliniczne, bo tak to się fachowo nazywa, jak one wyglądają w praktyce? Jak to się sprawdza? To najpierw się sprawdza na jakichś organizmach, takich na bakteriach, czy na jakichś podłożach takich nie tkankowych, że tak powiem?
Tak, pierwsza faza to są badania przedkliniczne, czyli po zaproponowaniu struktury potencjalnego leku, którego aktywność sprawdza się w testach in vitro, zaczyna się przechodzić do testów in vivo i do badań przedklinicznych. Przedkliniczne badania z jednej strony mają pokazać też tą efektywność, ale z drugiej strony mają pokazać bezpieczeństwo, czy w jakich dawkach możemy pracować dalej. No i tym klucz badań klinicznych to są, znaczy właśnie wprowadzania leku, to są badania kliniczne.
Cztery fazy. To już na żywych organizmach, tak?
Na ludziach. To są już na ludziach. Faza przedkliniczna dotyczy badań także na zwierzętach. Zaczyna się od najmniejszych organizmów, często na dafniach, linie komórkowe dafnie, potem gryzonie, myszy, szczury, króliki, często, czy czasami psy, czasami świnie. To już zależy od specyfiki projektu badawczego. Ale ostatecznie nie da się, znaczy muszą być badania na ludziach. I tu są trzy fazy badań klinicznych, które trwają średnio około 5-6 lat. Fazy badań klinicznych, które są na ludziach. I dopiero wówczas, jeżeli te wszystkie wyniki badań są pozytywne, możliwa jest rejestracja takiego nowego leku. Mówię o nowej cząsteczce, takiej, której jeszcze nie ma nigdzie na świecie zarejestrowanej, która nigdzie nie jest jeszcze nikomu podawana.
Ale w przypadku szczepionek to się odbywa chyba trochę szybciej, bo to są sezonowe często wirusy, tak jak na przykład w przypadku grypy.
Tak.
Co roku jest inny wirus, co nieco inny, tak. I trzeba to szybciej przeprowadzić.
Tak, także tam są no, dużo bardziej uproszczone są te procedury, uproszczone w sensie mniej skomplikowane, ponieważ na przykład kwestia dawki w przypadku szczepionki jest oczywiście jest opracowywana, ale to nie jest tak skomplikowany proces jak w przypadku leków, gdy dawka troszeczkę należy weryfikować w zależności na przykład od populacji geriatrycznej, czy osób starszych, czy ewentualnie jeżeli lek ma być skazany do dzieci w pediatrycznej, tak samo w lekach nieszczepionkach, mówię, lekach syntetycznych, analizuje się wpływ niewydolności organizmu, takich wad jak uszkodzenie nerek, uszkodzenie wątroby, czy niewydolność nerek, niewydolność wątroby, które mają wpływ bezpośredni na metabolizm, na eliminację leku z organizmu. I często z takich powodów dla takich populacji, czy dla takich osób należy inaczej przyjmować lek, inaczej dawkować. Czasami wręcz jest, powiedzmy, niemożliwe jego przyjmowanie.
To też wielka odpowiedzialność, przygotowując taki nowy lek. Chciałam zapytać pana o leki onkologiczne, o onkologię, bo my ciągle od lat nie możemy sobie poradzić do końca z chorobami nowotworowymi, z rakiem. Czy będzie kiedyś jakiś jeden cudowny lek na nowotwór, czy to jest niemożliwe, bo nowotwory są po prostu różne?
Chciałbym, ale wyobrażam sobie, że to będzie bardzo trudne, żeby był jeden, tak? Może udałoby się kiedyś dojść do takiej sytuacji, że w zależności od charakterystyki genetycznej, od rodzaju genu, od rodzaju raka, będzie możliwe znalezienie skutecznych leków już na etapie nawet zaawansowanej choroby. Na razie sytuacja jest bardzo trudna, chociaż postęp w farmakoterapii onkologicznej jest zauważalny.
To już nie są te same leki, które były w 80-tych latach, kiedy ludzie z diagnozą nowotworową praktycznie mieli niewielkie szanse na to, żeby z tej choroby wyjść. Teraz się dzieje inaczej, bo są te leki celowane, terapie takie celowane.
Tak, ale też jest tak, że diagnostyka stoi na dużo wyższym poziomie i zwykle bardzo często diagnozuje się chorobę nowotworową na dużo wcześniejszym etapie, co zwiększa szanse na skuteczną farmakoterapię. Także zdecydowanie jakość farmakoterapii poprawiła się, ale także, co ma niebagatelne znaczenie, jakość diagnostyki jest na dużo wyższym poziomie i tak jak mówimy, że uchwycenie choroby na wczesnym etapie, na początkowym etapie daje dużo większe szanse na wyleczenie, na skuteczną farmakoterapię.
Ta walka o znalezienie leków skutecznych trwa cały czas. Naukowcy, między innymi pański zespół w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, poszukują takiego leku. Poszukują między innymi biomarkerów chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego. Jaka jest rola takich biomarkerów? Co to takiego?
Ja tylko sprostuję, że nasz zespół pracuje właśnie nad biomarkerami, natomiast nad poszukiwaniem nowych leków to pracują inne zespoły także na naszym wydziale, ale generalnie na świecie.
Biomarker to nie jest lek, tylko jakiś taki wyznacznik.
Tak, biomarkerami nazywamy substancje zwykle endogenne, czyli te, które są wewnątrz organizmu naturalnie występujące, bądź pod wpływem pojawiającej się choroby. Biomarkerem jest na przykład glukoza w cukrzycy. Tak? Naturalnie jej poziom, stężenie jest do jakiejś wysokości. Powyżej określonego poziomu zaczynamy podejrzewać, czy pojawia się ryzyko wystąpienia choroby cukrzycy, a na jakimś oczywistym poziomie to już jest ewidentnie cukrzyca. Więc tego typu związki określamy biomarkerami. Ideą tych badań, które my realizujemy, wpisuje się ta idea w taki trend metabolomikę. To są badania kiedyś, 20 ponad lat temu, kiedy udało się odczytać kod genetyczny człowieka, najpierw zwierząt, potem człowieka. Bardzo dużo pokładano nadziei właśnie w genomice, w badaniach genetycznych, które miały odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania związane z patogenezą, z chorobami. Bardzo dużo właśnie genetyka pomogła, wniosła i tu bez dwóch zdań świat jest zupełnie na innym etapie.
Czyli chce pan profesor powiedzieć, że każda choroba, na przykład nowotworowa, w organizmie człowieka wytwarza się jakaś biologiczna substancja, która może być wskaźnikiem, jeśli się zbada, to szybko będzie można ten nowotwór wykryć. I tego szukacie, tak?
Szukamy czegoś takiego, tak. To znaczy ona nie musi się wytwarzać. To może być tak jak glukoza, substancja, która już jest w organizmie, tylko pod wpływem czynników patologicznych jej ilość, jej stężenie zmienia się. Tak, może być większe, może być mniejsze. Z tym, że taki złoty strzał jak glukoza jest unikalny. Trudno sobie wyobrazić, że uda się do każdej choroby znaleźć jeden związek tak oczywisty, jak w przypadku cukrzycy, który będzie nam o tym mówił. Teraz badania koncentrują się bardziej na tym, żeby patrzeć na panel związków, na zespół związków, grupę związków, które pod wpływem jakichś czynników patologicznych będą się zmieniały, zwiększały, zmniejszały, a być może wręcz stosunki pomiędzy tymi poszczególnymi związkami, które będą się zmieniały w stanie choroby, będą nas informowały o potencjalnym zagrożeniu, czy już występującej choroby.
Czyli jak się takie biomarkery odnajdzie, odszuka, to co to będzie znaczyło dla pacjentów?
No, chcielibyśmy, to jest oczywiście cel nadrzędny, gdyby wypracować taki zespół związków, który powiedzmy w przypadku chorób układu moczowo-płciowego po analizie moczu, która jest dosyć prosta do wykonania, można by sygnalizować pacjentowi, proszę udać się do specjalisty, do lekarza, który wykona dalsze badania, aby wykluczyć czy potwierdzić wstępną diagnozę pojawiającej się choroby. To byłby ideał, do tego chcielibyśmy dojść. Nie jest to prosta droga, ponieważ tak jak w przypadku leków, gdy jest cząsteczka o aktywności farmakologicznej w badaniach wykazanej, trzeba to potwierdzić na odpowiednich wielkości populacji, na wielkości grup ludzi, przebadać, potwierdzić ten wynik, sprawdzić bezpieczeństwo. Tak samo w przypadku tych testów biomarkerów, to też trzeba wykazać, że nie jest to wynik przypadkowy uzyskany tylko na jakiejś przypadkowej populacji zebranej w jednym ośrodku klinicznym, a jest to, że to działa nie tylko tu, w naszych badaniach, a także działa w skali całego świata. Tak by to
powiedzieć. A powróćmy teraz może do leków. Czy leki, które my przyjmujemy jako pacjenci, one docierają do każdej komórki organizmu, czy są takie leki, które są takie, można powiedzieć, no nacelowane, nakierunkowane na konkretne organy albo konkretne jakieś zmiany zachodzące w organizmie?
No, z lekami jest różnie. To są różne wielkości cząsteczki, od małych do bardzo dużych. Te małe mają zdolność penetrowania prawie wszędzie. Duże cząsteczki też, nie zawsze, chociaż może być mechanizm selektywny i nieselektywny ich transportu, więc to nie ma takiej odpowiedzi oczywistej, że docierają wszędzie albo nie docierają. Raczej jest pytanie, jak działają, czy działają ogólnoustrojowo, czy działają lokalnie. I tu bym też właśnie upatrywał pewnej kwestii dotyczącej działań niepożądanych.
Czyli panie profesorze, jak ja biorę tabletkę paracetamolu, bo boli mnie głowa, to gdzie ten paracetamol krąży w moim organizmie? On jest wszędzie?
Czy on tylko dociera razem z krwią wszędzie. Będzie i w wątrobie, i przejdzie przez nerki. Natomiast to, czy na przykład jest dystrybuowany do tkanki mięśniowej, do tkanki kostnej, to już jest kwestia specyficzna dla danej substancji chemicznej. Paracetamol jest konkretną substancją chemiczną o jakichś właściwościach fizykochemicznych i teraz w zależności od tych właściwości, od organizmu, od miejsca, to dotrze wszędzie albo dotrze tylko do części organów, ale jeżeli załóżmy dociera do wątroby, no to znajdzie się we wszystkich komórkach tejże wątroby. Tak? Także w tym sensie możemy mówić, że leki docierają do wszystkich komórek, ale niekoniecznie do wszystkich komórek w całym organizmie.
Powiedział pan tu taki zwrot, substancja czynna w leku. Co to znaczy? Bo często leki składają się, jak się weźmie listę, co tam jest, no to jest wielka lista i to jest, są wszystko substancje czynne, czy to
właśnie
jest jakaś
nie, dlatego,
jedna?
Dlatego używamy takiego określenia substancja czynna, ponieważ jak słusznie pani zauważyła, w postaci leku, czyli powiedzmy w tabletce, w kapsułce, poza tą substancją czynną farmakologicznie, bo tak chyba powinno się poprawnie mówić do końca, my już skrótowo mówimy substancja
czynna.
Czyli
to, co działa na daną chorobę, tak?
Tak, to jest to, co wywołuje efekt farmakologiczny, dalej liczymy efekt kliniczny i terapeutyczny. Są te substancje dodatkowe, balastowe, one zapewniają trwałość, stabilność tej postaci leku, często zapewniają w ogóle możliwość jej wchłonięcia do organizmu, ponieważ ta sama substancja chemiczna, która jest tą substancją czynną farmakologicznie, mogłaby się nie wchłonąć, gdyby nie substancje dodatkowe, które znajdują się w jej otoczeniu. Stąd też mówimy substancja czynna, żeby wyróżnić ten konkretny związek, który wywołuje działanie farmakologiczne i w efekcie to działanie terapeutyczne.
No wiele osób zastanawia się zapewne, czy te leki, które my przyjmujemy, to jest czysta chemia. Czy tam są jakieś składniki, które mogą być naturalne? Czy wykorzystuje się w farmacji naturalne składniki, zioła? No to wiadomo, że można kupić sobie zioła, leki ziołowe są, ale w takich, w takich lekach, no, które no, nie podejrzewamy, korzysta się?
Panie redaktor, jak słyszę słowo czysta chemia, to tak zawsze sobie przypominam moich nauczycieli, wielu mistrzów, którzy byli chemikami. I oni zawsze podkreślali właśnie, określenie czysta chemia jest niewłaściwe. W tym sensie wszystko jest chemią. Wszystko jest chemią, tak? Nawet te substancje naturalne, roślinne, to są związki chemiczne, tak? Moglibyśmy je rozróżniać, tak jak pani teraz powiedziała, na naturalne i syntetyczne, tak? I jest cała gama związków naturalnych, chemicznych.
No bo kiedyś leki pochodziły z natury, prawda? Wcześniej.
Tak. No,
rozpoczęła się
Egipt 2000 lat przed naszą erą. Taki papirus Ebersa, dokument odnaleziony przez archeologów w XIX wieku. Tam jest lista ponad 1000 substancji, to znaczy surowców roślinnych, roślin, które są wykorzystywane w leczeniu różnych schorzeń, różnych terapii.
Ale w pewnym momencie się okazało, że te naturalne substancje to jest za mało, bo nie jesteśmy w stanie leczyć wszystkiego i zaczęły się poszukiwania leków syntetycznych, tak? Tak to było?
To jest trochę bardziej chyba skomplikowane. To znaczy leki naturalne są skuteczne, efektywne, ale proszę pamiętać, że w surowcu roślinnym poza tą substancją chemiczną czy substancjami chemicznymi, które działają, substancjami czynnymi, znajduje się cała gama, cała rzesza różnych innych związków. I tu zaczyna się pewien problem. Lek syntetyczny to jest często ten, który się otrzymuje jako jeden czysty, o określonej wysokiej czystości związek.
Ale ja się zastanawiam, skąd się jak się biorą te związki. To jest, że się wyodrębnia z jakiejś właśnie substancji, powiedzmy naturalnej, jedną cząstkę, która później jest dalej przetwarzana, czy to jest na zasadzie biorę dwie fiolki i coś tam tworzę i wychodzi mi jakaś substancja i badam, co ona mogłaby leczyć? Tak to wygląda?
Myślę, że to tak jest trochę
uproszczone.
Uproszczone spojrzenie. Na pewno zaczęło się to od tego, że przyglądając się strukturze substancji chemicznych, czynnych, pochodzących z surowców naturalnych, roślinnych, zaczęto szukać, jak je zmodyfikować, czy jak znaleźć podobne substancje o podobnej budowie, które będą działały lepiej, silniej, czy może na inne schorzenia, na które ta akurat substancja nie działa. Ja podam przykład substancji roślinnej, substancji czynnej leku paclitaxel. To jest substancja, która, związek chemiczny, który rośnie, pochodzi z rośliny cisu pospolitego.
To jest substancja, to jest lek podawany w chemioterapii.
Tak, bardzo skuteczny, ale proszę zwrócić uwagę, że żeby zapewnić skuteczną ilość paclitaxelu dla skutecznej farmakoterapii jednego tylko człowieka, należałoby ściąć czy wyekstrahować korę z sześciu cisów, tak? Czyli dla jednego tylko człowieka. Więc tu też to jest efekt skali. Jeżeli chcielibyśmy, wyobrażamy sobie przecież miliony ludzi na świecie, które takiej farmakoterapii potrzebują, nie jesteśmy w stanie, nie bylibyśmy w stanie przy pomocy tylko i wyłącznie surowców roślinnych zagwarantować, no przy wszystkich schorzeniach, bo niewykluczone, że przy niektórych nie byłoby z tym problemu, ale przy wszystkich schorzeniach nie bylibyśmy w stanie zagwarantować odpowiednich ilości substancji czynnych o odpowiedniej czystości, o odpowiedniej jakości.
Panie profesorze, z tymi substancjami czynnymi to często jest też zamieszanie, bo leki często, ta sama substancja może być sprzedawana pod różną nazwą handlową leku. I często pacjenci nie są zorientowani, że wcześniej biorąc jakiś dany lek, daną substancję pod jedną nazwą, stwierdzili, a to nie działa, to ja kupię jakiś inny może, chociażby leki przeciwbólowe. Biorą tą samą substancję, można przedawkować w ten sposób?
Tak.
Jest ryzyko?
Tak.
Czyli co trzeba sprawdzać tak naprawdę? Gdzie szukać tej informacji, czy to nie jest to samo, co my bierzemy?
Na opakowaniu powinna być napisana tak zwana nazwa międzynarodowa substancji czynnej tego leku. I w przypadku wymienionego przez panią wcześniej paracetamolu, tak, jakkolwiek będzie się nazywało opakowanie, jaka nazwa opakowania, to gdzieś na tym opakowaniu czy na ulotce, która jest dołączona, powinna być wymieniona ta nazwa paracetamol. I to oznacza, że jeżeli pani już brała paracetamol z innego opakowania o innej nazwie, to należy się dobrze zastanowić, żeby czy ile się już tego wzięło, czy można wziąć kolejną dawkę. To zresztą po to są te informacje na ulotkach, które mówią, jaka jest ilość, dawka dopuszczalna maksymalnie dobowo, ile można przyjąć. Po to, żeby właśnie pacjent, który sam sobie dozuje, że tak powiem, lek, żeby nie przedawkował.
Profesor doktor habilitowany Michał Markuszewski, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest z nami w studiu. Za kilka minut wracamy do rozmowy. Będziemy mówić między innymi, co to znaczy leki generyczne.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie w audycji o zdrowiu. Dziś jest z nami naukowiec, profesor doktor habilitowany Michał Markuszewski, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawialiśmy przed przerwą o tym, że niektóre substancje w różnych lekach mogą być te same, ale nazwy leków mogą być różne. Dlaczego część leków z tą samą nazwą, na przykład, panie profesorze, może mieć różnie ekstremalnie wysokie ceny? Część z tych leków kosztuje mniej, część więcej i pacjent słyszy w aptece od farmaceuty, że może mu sprzedać odpowiednik, zamiennik, lek generyczny.
Tak, tak, tak jest i powiem już moim zdaniem całe szczęście. To bardzo dobrze, że tak jest. To znaczy, mamy leki oryginalne. To są leki, które zostały wymyślone przez konkretną firmę. Wymyślone może nie dosłownie przez firmę, ale wprowadzone na rynek przez konkretną firmę. Najczęściej są to wielkie koncerny światowe, które stać na to. I ten lek oryginalny zwykle jest kosztowny. Tak, on jest przez długi okres czasu chroniony patentem, ale po okresie ochrony patentowej zaczynają pojawiać się leki odtwórcze, generyczne. Czyli to są te same substancje chemiczne, te same substancje czynne.
Ten sam przepis na lek jest, tak? Tak samo się robi?
Przepis powinien może być taki sam, chociaż czasami uda się dojść do syntezy tej samej substancji chemicznej inną drogą niż w przypadku leku oryginalnego. Wówczas nawet jest możliwe trochę wcześniejsze zarejestrowanie.
I one są tańsze, te generyczne, tak?
Tak, ale dlaczego są tańsze? Dlatego, że w przypadku leku oryginalnego, który po raz pierwszy jest rejestrowany, po raz pierwszy na świecie jest wprowadzany do lecznictwa, wymagane jest to, co wcześniej mówiliśmy na początku audycji, wszystkie fazy badań przedklinicznych, badania w fazie, trzy fazy badań klinicznych. Może mało kto sobie zdaje sprawę, że te 5 lat trzech faz badań klinicznych, to często to jest kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset badań, w których bierze kilka do kilkunastu tysięcy osób udział, tak? Zanim lek zostanie zarejestrowany. Potem jest jeszcze tak zwana czwarta faza badań klinicznych, która już jest fazą porejestracyjną, kiedy obserwuje się, czy po podaniu na bardzo dużej populacji, już nie takiej kontrolowanej, czy występują działania uboczne, niepożądane. Często efektem tego zmniejsza się dawkę leku albo zwiększa. Czasami się wycofuje lek w ogóle z rejestracji, ponieważ jest toksyczny, wywołuje efekty śmiertelne. Krótko mówiąc, leki generyczne, odtwórcze nie wymagają tych trzech, czterech faz badań klinicznych, ponieważ...
Czyli można je wprowadzić na rynek szybciej, krótko
tak,
mówiąc.
Tak, jest tylko jedno badanie biorównoważności, w którym wykazuje się, że skuteczność i bezpieczeństwo tego leku odtwórczego, czyli tej samej substancji chemicznej, tyle że przygotowanej przez innego producenta, jest taka sama jak leku oryginalnego, jak leku wzorcowego, referencyjnego.
No bo czasami nawet lekarze mówią, proszę kupić ten lek, bo zdarza się tak, że jest lek oryginalny na rynku i lek ten właśnie generyczny. I pacjenci na przykład na ten generyczny mogą reagować jakoś inaczej, czy powinno być tak samo? Czy jakieś skutki uboczne mogą być...
Teoretycznie nie powinno się tak dziać, ale z drugiej strony mamy do czynienia, tak jak mówiliśmy też na początku, poza substancją czynną mamy do czynienia z substancjami pomocniczymi, dodatkowymi, które są w postaci leku. I tu otwiera się pewien margines pojawienia się jakichś działań, no powiedzmy, nie tyle ubocznych, niepożądanych, bo te raczej są związane z działalnością, z działaniem substancji aktywnej. Natomiast no pewnych może minusów, wad takiego leku. Ale co do zasady, skuteczność i bezpieczeństwo leku generycznego powinna być taka sama. Ja tylko dodam, podkreślę, że tak zresztą przekazuję studentom czy w rozmowach, że przede wszystkim zaufać należy lekarzowi, zwłaszcza takiemu, który ma długoletni staż i praktykę. Bo faktycznie niektórzy lekarze mają obserwacje swoje własne i mówią, że po tym leku takiego producenta, czyli na przykład leku oryginalnym, pacjenci reagują lepiej na farmakoterapię, czy nie mają jakichś działań niepożądanych, niż gdy przyjmują leki od innego czy od innych producentów. Jeżeli to mówi lekarz z długoletnim stażem pracy i to ja nie mam wątpliwości, że należy taką sugestię traktować serio.
Inna z kolei być też przecież odwrotnie, że lek oryginalny
tak,
będzie
jak najbardziej.
To... inaczej oddziaływał, pacjent będzie go gorzej znosił niż na ten generyczny.
Albo będzie to lekarz powie, nie ma znaczenia, proszę jakikolwiek lek z tą substancją czynną, która jest na recepcie i będzie pan skutecznie, bezpiecznie leczony. Inna rzecz, o której trzeba pamiętać, że leki oryginalne teraz może już nie są, ale niektóre ciągle są bardzo drogie i co jest istotne, pacjenci, zwłaszcza ci no, ubożsi, nie biorą leków, nie dlatego, że zapominają czy nie chcą, tylko czasami ich nie stać.
Nie stać, żeby kupić.
I w tej sytuacji zdecydowanie, nawet jeżeli ten lek generyczny nie byłby przez lekarza jakby promowany czy zalecany, to i tak lepiej przyjmować ten lek generyczny niż oryginalny, niż nie przyjmować w ogóle.
Czyli
tak?
Można po prostu, mając receptę w aptece, poprosić o zastąpienie lekiem tańszym.
Tak.
I nic się wielkiego nie powinno stać. Panie profesorze, czy można przyjmować różne leki jednocześnie? Bo bardzo wiele osób zapewne bierze kilka leków i teraz pytanie, czy brać je się powinno każdy oddzielnie po jakimś tam czasie? Czy można wszystkie, że tak powiem, w garść sobie nasypać i połknąć jednocześnie? Jak to powinno się robić, żeby sobie nie zaszkodzić, a przecież albo nie spowodować, że te leki nie będą działały tak, jak mają działać?
Tu znowuż wychodzi korzyść tych długoletnich badań klinicznych, bo między innymi w trakcie badań, długoletnich badań klinicznych analizuje się potencjalne interakcje substancji tych aktywnych, tych leków pomiędzy sobą. I zalecałbym zwracanie uwagi na to, co jest podane w tym ulotce informacji dla pacjenta, która jest w opakowaniu, bo tam zwykle jest powiedziane, czy lek należy przyjmować na czczo, czyli przed posiłkiem, tak? Czy w trakcie posiłku, może czasami niekiedy się po posiłku powinno przyjmować lek. Jest też zwykle powiedziane, że leku nie należy łączyć z czymś innym, z jakimś innym lekiem, czy na przykład z inną substancją, alkoholem. Tak? Lekarze zwykle mówią o takich kluczowych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta interakcjach, czyli połączeniach, natomiast no, nie zawsze pacjent w ferworze spotkania z lekarzem jest w stanie to wszystko zapamiętać. Czasami lekarz też nie zdąży powiedzieć ze względu na natłuk. Także radziłbym w przypadku leków, mówimy tu o poważnych schorzeniach, zaglądać, czytać informacje, ulotkę dla pacjenta. One są pisane coraz lepszym językiem, coraz prościej, coraz bardziej zrozumiale, bo ja pamiętam te ulotki sprzed 20 lat, to przebrnięcie przez nie było bardzo trudne, masakryczne.
Człowiek się bardziej wystraszył i nie chciał brać tych leków. Tak. Ale ja chciałam wrócić tutaj, zatrzymać się na moment. W ulotkach często mamy takie zwrot właśnie, o który pan już wspomniał, interakcja. Mhm. Czyli warto przeczytać, chociażby, żeby wiedzieć właśnie, jak nie brać, żeby sobie nie zaszkodzić.
Tak.
To się często może dojść do jakiegoś poważnego stanu nawet?
No tak, no, są interakcje, mogą być wielokierunkowe. No, może być tak, że przyjmowanie dwóch substancji jednocześnie będzie znosiło działanie którejś z nich i to tak jakby nie było sensu jej przyjmowanie, bo nie ma szansy,
na przykład nie chłonić. A możemy podać jakiś przykład?
Na przykład? Się nie chłonie. No, leki, które zmieniają pH w żołądku w związku z dolegliwościami gastrycznymi, zaburzają wchłanianie innych substancji leczniczych z żołądka i może się okazać, że przyjmowanie ich jednocześnie no, nie ma sensu, bo lek się nie chłonie. Ze względu na obecność drugiej substancji.
Albo ktoś bierze na przykład coś na obniżenie ciśnienia, a z drugiej strony przyjmuje lek jakiś inny, który w skutkach ubocznych ma podnoszenie ciśnienia, tak?
To tak, też no takie... najtrudniej się taką wyobrazić, że gdzie inny lek podnosił w skutkach. To nie w ten sposób raczej zadziała.
Ale trochę bałaganu może być, bo ludzie chodzą do różnych lekarzy i lekarze niekoniecznie wiedzą, co ktoś przyjmuje, a pacjent mówi na przykład pytany, co pan bierze, no niebieską pigułkę, czy zieloną pigułkę, czy różową pigułkę. Tak? I właściwie nie wiadomo, co pacjent bierze.
Tak.
Teraz weszła od stycznia taka możliwość wystawiania recept elektronicznych. Czy to ułatwi jakoś lekarzom kontrolę nad tym, co pacjenci przyjmują?
Myślę, że lekarzom, ja tutaj bardziej się wypowiem jako farmaceuta, powinno to pomóc też aptekarzom w aptece na etapie wydawania, realizowania recepty. Kiedy mając wgląd w historię nie tyle choroby, ale historię farmakoterapii, to co pacjent jednocześnie przyjmuje, mogliby sugerować potencjalne niebezpieczeństwo związane z przyjmowaniem jednocześnie danych dwóch substancji. To jest w ogóle bardzo obszerny temat, którym my pracujemy w Polsce, w Europie Zachodniej, w krajach rozwiniętych jest już na wyższym poziomie, tak zwana opieka farmaceutyczna, czy inaczej, jeszcze szerzej rozumiana farmacja kliniczna. To chodzi tu o to, jak pacjent jest traktowany przez farmaceutę, przez aptekarza, to znaczy, żeby ten aptekarz, farmaceuta był doradcą ewentualnie nawet korygował w konsultacji z lekarzem, w porozumieniu z lekarzem, sugerował ewentualne zmiany w procesie farmakoterapii, które te zmiany mają poprawić bezpieczeństwo tego leczenia.
Farmaceuci bardzo się przejmują tą swoją rolą, tak myślę, bo nawet spotkała mnie ostatnio taka historia, że jedna z moich znajomych dostała błędnie wydany lek w aptece i farmaceuta przyjechał do niej do domu, bo miał tą receptę, miał adres i powiedział, żeby po prostu oddała, przekazał ten właściwy lek z właściwą dawką, także to jest odpowiedzialność na pewno wielka.
Staramy się tego uczyć, tej odpowiedzialności, rzetelności, sumienności w pracy, ale właśnie jeszcze raz podkreślę odpowiedzialności i proszę zwrócić uwagę, to nas odróżnia na przykład od techników farmaceutycznych. Ta świadomość ryzyka wydania niewłaściwego produktu leczniczego. Jakiś czas temu w Polsce był nieszczęśliwy przypadek, gdy wydano właśnie taki niewłaściwy produkt o silnym działaniu. Doszło do śmierci pacjenta i po śledztwie, po dochodzeniu okazało się, że ta substancja, ten produkt został wydany nie przez farmaceutę, aptekarza, a będącego w tym dniu na dyżurze, czy tam pracującego w tym momencie technika farmaceutycznego. Także też zwracałbym uwagę, żeby pacjenci, jeżeli mają jakieś wątpliwości, mają pytania, upewniali się, czy rozmawiają w danej chwili z aptekarzem, farmaceutą, czy być może jest to technik farmaceutyczny, który też ma szerokie uprawnienia i jest bardzo potrzebny w aptece. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę z zakresu farmakoterapii, bezpieczeństwa i skuteczności, sugerowałbym rozmowę z aptekarzem, farmaceutą.
Panie profesorze, mówiliśmy też, troszkę pan wspomniał też, że alkohol może zaburzać działanie leków, a wręcz może być niebezpieczny.
Tak.
Może być niebezpieczny. Tak. Przy których lekach bezwzględnie? Bo my często słyszymy, jak jesteśmy na przykład na antybiotykoterapii. No nie można pić wtedy alkoholu. Ale to nie tylko same antybiotyki. Nie,
leki działające na ośrodkowy układ nerwowy. Leki na przykład przeciwdepresyjne, czy inne leki, które działają na, no właśnie jak powiedziałem, na ON, usypiające leki, tak? Połączenie ich z alkoholem wywołuje takie interakcje, którą możemy fachowo nazywamy synergistyczną, czyli wzmocnione działanie, tak? I w przypadku na przykład leków barbituranów czy innych działających usypiająco, może to poprowadzić do śpiączki, do takich niebezpiecznych.
Ale to czy to oznacza, że w ogóle zero żadnego alkoholu, czy tylko takiego mocnego alkoholu?
Nie, no alkohol to alkohol. Niezależnie, czy będzie on w piwie, czy będzie w winie, czy w mocnym trunku, to jest ta sama C2H5OH substancja. Tam się tylko różni jej ilość, jej stężenie. I na pewno stężenie ma jakiś tam wpływ. No tak jak przy prowadzeniu samochodów mówimy, że powyżej jakiegoś poziomu to już jest przestępstwo.
Ale pytam o to dlatego, że są na przykład osoby, które biorą przewlekle jakieś preparaty związane na przykład właśnie z chorobą depresyjną, tudzież z jakimiś zmianami, chorobami takimi psychicznymi powiedzmy. Czy one w ogóle lampki wina nie mogą?
Powinny unikać. Absolutnie. Ja też nie chcę tutaj uchodzić za eksperta, więc nie będę tutaj tak autorytatywnie się wypowiadał, ale tak jak teraz na antenie to bym powiedział, ja bym unikał, radził unikanie. Natomiast w przypadku antybiotykoterapii to może chodzić często o to, że przyjmowanie jednocześnie alkoholu i antybiotyku, antybiotyk osłabi działanie tej substancji leczniczej. A zatem farmakoterapia będzie mniej skuteczna.
Czyli nie rozchorujemy się jakoś po tym, tylko
będziemy chorować dłużej.
Chociaż
są też takie leki, przy których pojawienie się alkoholu wywoła efekt taki jak przy terapii alkoholowej, kiedy disulfiram jest takim lekiem, który się podaje, żeby wywołać wstręt do alkoholu u tych osób uzależnionych, a ten wstręt jest powodowany nasilonymi objawami właśnie poalkoholowymi, więc to też się może gdzieś tam przy jakichś substancjach...
To w takim razie czym się powinno popijać leki?
Wodą.
Nie można sobie zrobić herbaty miętowej i popić na przykład leki?
Dla niektórych nie będzie to miało znaczenia. Dla niektórych herbata miętowa, ale już na przykład czarna herbata z dużą ilością garbników, która w czarnej herbacie może się pojawić. Przy innych substancjach Może mieć interakcję. Proszę pamiętać, każdy lek, każda substancja lecznicza to jest związek chemiczny.
On wchodzi w reakcję?
Tak. On może wchodzić w najróżniejsze reakcje. On ma różne właściwości fizykochemiczne i może wchodzić w najróżniejsze reakcje. Więc najbezpieczniej jest przyjmować lek popijając po prostu wodą. Nawet nie, a szczególnie może nie sokami cytrusowymi, które mogą czasami osłabić dramatycznie jego działanie. Tak, żebym unikał herbat. Oczywiście, no, jak to się zdarzy sporadycznie, to nic się wielkiego nie wydarzy. Ale jeżeli przyjąć jako zasadę, to powinno się popijać po prostu wodą. I to najlepiej przyjąć nie jeden łyk, tylko przyjąć tam pół szklanki wody, kilka łyków popić, bo objętość wody, która wypita jest razem z substancją połykaną, ma wpływ na szybkość i wchłanianie, na rozpuszczanie tej substancji i potem wchłonięcie. Więc przyjęcie z trochę większą objętością niż jeden łyk może nam gwarantować uzyskanie większego stężenia, czyli lepszej znowu skuteczności tej farmakoterapii.
W rozmowach często słyszę od lekarzy, farmaceutów, że tak zwane suplementy diety, że to nie działa, bo nie są przyswajane i tak dalej, i tak dalej. Chciałam pana zapytać o tą właśnie przyswajalność. Na przykład witamin, które bierzemy, witamin syntetyczny, które przyjmujemy właśnie w pigułkach czy w jakichś kapsułkach. One są gorzej przyswajane niż te witaminy, które na przykład spożywamy w owocach, czy te syntetyczne również się przyswaja?
Przyswajają się jak najbardziej. Ja nie umiem powiedzieć gorzej, dlatego że nikt nie robił, przynajmniej nie znam wyników badań, żeby ktoś badał przyswajalność witamin z pomarańczy czy z cytryny i porównywał to z syntetyczną. Być może ktoś zrobił i tam będzie wtedy jasno na, czarno na białym. Ja bym powiedział tak, wszystkie witaminy, wszystkie pierwiastki jak magnez, które są produkowane przez firmy farmaceutyczne, sprzedawane jako produkt leczniczy, nie jako suplement diety, będą działały. Tak? Natomiast w przypadku suplementów diety może być różnie. Nie mówię, że nie, ale ja tu bym przestrzegał przed wiarą we wszystkie informacje, które pojawiają się na temat suplementów diety, na temat ich działania i bezpieczeństwa.
Na koniec chciałam pana zapytać o tą działalność pana taką jako dziekana Wydziału Farmaceutycznego i zainteresowanie zawodem farmaceuty. Czy to jest nadal tak jak przed laty? Bo to się ludziom kojarzy z apteką. Ale to jest takie uproszczenie, prawda? Bo farmaceuta nie tylko w aptece się pracuje.
Tak. Przez lata faktycznie farmaceuta kojarzył się z apteką. W współczesnym świecie tych możliwości pracy jest dużo więcej. Podkreślę pracę w przemyśle, współpracę z przemysłem na różnych jego poziomach, etapach, ale to, co my w Polsce chcielibyśmy rozwinąć, a czego, co już jest w krajach tych rozwiniętych zachodniej Europy i Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a u nas jeszcze nie, to jest pozycja farmaceuty klinicznego, czyli tego farmaceuty, który jest obecny w szpitalu, nie tylko w aptece szpitalnej, gdzie przygotowuje leki, także te leki onkologiczne, ale który jest obecny również na oddziałach. Współpracuje z lekarzami, konsultuje przypisywane leki przez lekarzy. Jak pokazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej, to bardzo się opłaca zarówno ekonomicznie szpitalom, jak i opłaca się pacjentom i lekarzom, ponieważ udaje się wychwycić pewne interakcje, pewne problemy farmakoterapeutyczne, które by się pojawiły, gdyby tej konsultacji nie było. Lekarz ma bardzo wielką wiedzę, rozległą, szacunek do tego mam zawsze. Natomiast najczęściej ona jest skoncentrowana na tej specjalności, którą on uprawia. W związku z tym, gdy pacjent jednocześnie choruje na coś jeszcze innego, co wiąże się z przyjmowaniem leków, mogą się pojawić kłopoty czy problemy związane z tym, że właśnie jakieś interakcje czy działania niepożądane pojawią się, łącząc konkretne produkty. Farmaceuci mają się koncentrować na takich problemach i rozwiązywać.
To jest ta farmacja taka, którą my znamy, postronni ludzie, właśnie związana z lekami, ale też farmaceuci znajdują pracę w przemyśle, między innymi przy produkcji kosmetyków czy jakichś preparatów.
Tak, no ja jestem dumny z naszego regionu, naszego województwa, ponieważ mamy największą firmę farmaceutyczną w Polsce, właściwie już można powiedzieć koncern w jakimś sensie globalny, Polpharma, ale mamy też bardzo silne firmy kosmetyczne, Oceanic, Ziaja. I nam udało się stworzyć taki program studiów dualnych, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. To są studia drugiego stopnia, czyli po licencjacie przyjmujemy absolwentów licencjatu z chemii, z biologii, z pokrewnych kierunków, których przygotowujemy do pracy w tych dwóch rodzajach przemysłu, farmaceutycznego i kosmetycznego. Tam jest bardzo dużo miejsca dla farmaceutów. To już nie są farmaceuci, to są absolwenci kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, ale bardzo dużo miejsca, duże potrzeby są dla wykwalifikowanej kadry. I absolwenci kierunku farmacja znajdują tam doskonale miejsce, chociaż mają pewne braki, jeżeli chodzi o wykształcenie z takich czysto z chemii procesowej, czy z takich kierunków, które wiedzy z obszarów, które na Wydziale Farmaceutycznym nie jest specjalnie reprezentowana. Stąd też pomysł na taki kierunek dualny.
Dla nas pacjentów ważne jest też, żeby farmaceuci byli kształceni w komunikacji z pacjentem właśnie, żeby potrafili wychwycić, porozmawiać, odpowiedzieć na pytania i być kontaktowymi ludźmi i unieść pomoc. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę. Profesor doktor habilitowany Michał Markuszewski, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odpowiadał dziś na moje pytania.
Dziękuję.
A państwu dziękuję za uwagę w imieniu Andrzeja Dubasa, który program zrealizował, i własnym. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.